Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaraz przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim on odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu zaczęli krzyczeć. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to jesteś Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, żeby tę Ewangelię, którą właśnie słyszeliśmy, dobrze zrozumieć, to trzeba tę Ewangelię koniecznie zobaczyć jakby z dwóch stron. Tylko kiedy się spojrzy jakby na dwie rzeczy w niej i złoży się je razem, to po pierwsze można zrozumieć, co się tu dzieje, a po drugie możemy zobaczyć, jak strasznie ona jest ważna dla nas. W tej Ewangelii trzeba koniecznie zobaczyć, co się tego dnia wydarzyło z uczniami Pana Jezusa, czyli co spotkało apostołów. I trzeba zobaczyć, co się tego dnia i tej nocy, kiedy było to chodzenie po wodzie, wydarzyło z Panem Jezusem. Dlatego, że to są dwie zupełnie osobne historie, które trzeba złożyć razem. Moi drodzy, ten dzień poprzedzający to wieczorne pływanie po jeziorze i to spotkanie na jeziorze, to jest jeden z najlepiej opisanych dni w Ewangelii, dlatego że mamy naprawdę dosłownie godzina po godzinie opisane w Ewangelii Mateusza i Łukasza, co apostołowie i Pan Jezus robili tego dnia. I to jest strasznie ważne, żeby to zobaczyć, bo inaczej nie da się zrozumieć, co się wydarzyło tej nocy. Spróbujmy zobaczyć najpierw ze strony apostołów, czyli jak ten dzień wyglądał u uczniów Pana Jezusa, co doprowadziło do tego wieczoru. Otóż, moi drodzy, tego poranka do Pana Jezusa przychodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wiemy w ogóle w sumie dokładnie, ile ich było, dlatego że to jest ten dzień, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb. Jak pamiętacie, tam było podane w Ewangelii, że Jezus ten chleb rozmnożył dla 5000 mężczyzn. To jest taki żydowski sposób liczenia ludzi. Żydzi, jak liczą tłum, to liczą zawsze tylko mężczyzn. A to znaczy, że było tam 5000 mężczyzn, 5000 ich żon, czyli 10 tysięcy. Każdy miał pewnie z jedno dziecko, to jest 15 tysięcy, a pewnie mieli piątkę albo szóstkę, to było pewnie z 25 albo z 30 tysięcy ludzi. Więc pomyślcie, mamy takie spotkanie całodzienne, od rana do wieczora, gdzie z Jezusem i z apostołami jest prawdopodobnie z 20-30 tysięcy ludzi. Ewangelia pisze, że Pan Jezus cały ten dzień nauczał i uzdrawiał. Święty Łukasz dopisze, że Jezus tego dnia uzdrowił wszystkich, którzy przyszli. Poczujcie w ogóle, co tam się musiało wydarzyć. 30 tysięcy ludzi i wszystko, cokolwiek ktokolwiek miał, wszystkie choroby, wszystkie trudności, wszystkie cierpienia, wszystkie bóle, jeżeli tylko ktokolwiek do Pana Jezusa przyszedł, Pan Jezus wszystko naprawił. Poczujcie, jaki musi być entuzjazm wśród tych ludzi po takim dniu, kiedy wszystko, co było nie tak, zostało naprawione. Mało tego, wieczorem tego dnia apostołowie przychodzą do Pana Jezusa i mówią, no oni nie mają co jeść, cały dzień tu są z nami, odprawmy ich do wiosek gdzieś tam okolicznych, niech sobie coś kupią. I Pan Jezus mówi, nie, nie, my to zrobimy. Ile macie? Jak pamiętacie, oni powiedzieli, mamy 5 chlebów i 2 ryby. 30 000 ludzi. Pan Jezus mówi, wystarczy. W sensie damy radę. I rozmnożył te 5 chlebów i 2 ryby na 30 000 ludzi. Także zostało jeszcze 12 koszy ułomków. Moi drodzy, jak ludzie to zobaczyli, to w Ewangelii to jest pierwszy raz, kiedy ci ludzie zaczęli wołać na Chrystusa, że On ma być królem. Po raz pierwszy w Ewangelii ludzie chcą Go obwołać królem. Dlatego, że pomyślcie, no człowiek, który jest w stanie naprawić wszystkie możliwe choroby, wszystkie możliwe cierpienia i bóle i człowiek, który jest w stanie nakarmić wszystkich, no to kto będzie lepszym władcą? On, wszystko będzie dobrze. Już nikt nie będzie cierpiał głodu, nikt nie będzie cierpiał. On wszystko naprawi. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że koniecznie trzeba zobaczyć, jak się tego wieczora musieli czuć apostołowie. Otóż ja mam takie przekonanie, że gdyby oni mieli pamiętniki, pewnie nie mieli, ale gdyby mieli, to pod tą datą byłoby takim czerwonym flamastrem napisane wreszcie. Pomyślcie, tak zupełnie po ludzku. Ci ludzie, apostołowie, są bardzo blisko Pana Jezusa. Chodzą z Nim od paru miesięcy. To jest początek działalności Jezusa. Trochę cudów już widzieli. I po raz pierwszy widzą wielkie tłumy, które krzyczą, że On ma być królem. Co oni sobie musieli pomyśleć? No jak On będzie królem, to kim my będziemy? To my będziemy w rządzie. Pomyślcie o tym tak naprawdę po ludzku. To byli ludzie z normalnymi pragnieniami i z normalnymi marzeniami. Piotr nieraz do Pana Jezusa przychodził i pytał Go, poszliśmy za Tobą i zostawiliśmy wszystko. Co z tego będziemy mieli? Piotr, jak wiemy, był dosyć ubogim człowiekiem. On, żeby sobie kupić sieć, to musiał znaleźć 2 wspólników. Czyli to znaczy, że nie było go stać samego na to, żeby sobie sieć kupić. Teraz zobaczcie. Przed rybakiem, który ma parę złotych na to, żeby sobie kupić sieć, nagle się otwiera perspektywa, że on za 5 roku będzie ministrem w rządzie. Że on będzie najbliższym współpracownikiem człowieka, który za chwileczkę będzie rządził światem. Oni, przypuszczam, tego wieczoru, jak zobaczyli to, co się dzieje, to prawdopodobnie już mają plany na najbliższe 20 lat. W sensie, jak teraz będzie dobrze, jak będą wreszcie mieli pieniądze, jak będzie spokojnie w rodzinie, jak będą sobie mogli na wszystko pozwolić, że wszystko się wreszcie w ich życiu ułoży. I czemu to jest tak bardzo ważne? Bo zobaczcie, co Pan Jezus z nimi robi tego wieczoru. Oni są, przypuszczam, w tej totalnej euforii, a Jezus mówi do nich tak, kiedy zachodzi słońce. Panowie, wsiadajcie na łódkę, płyńcie na 2 stronę, tam się spotkamy. Słuchajcie, czy was coś dziwi w tym zdaniu? Byliście kiedyś nad Jeziorem Galilejskim? Inaczej one jest nazywane Morzem Tyberiackim. To oczywiście nie jest Bałtyk, to nie jest takie wielkie jak Bałtyk, ale to jest kawał wody. Tam po drugiej stronie, słuchajcie, jest kilkanaście miejscowości. Czy zauważyliście, że Pan Jezus nie powiedział, gdzie się spotkają? Tylko płyńcie na 2 stronę, tam się spotkamy. Co byście sobie pomyśleli? Wy to macie, że tak powiem, to tak na oczach. Jakby ktoś was na brzegu Bałtyku wsadził w łódkę i powiedział, słuchaj, płyń tam na 2 stronę, co tam jest, Szwecja, nie? Płyń tam na 2 stronę, tam się spotkamy. Co byście pomyśleli? Ja bym pomyślał, no ktoś się ze mną chyba kulturalnie pożegnał. No bo jak my tam się spotkamy? W sensie gdzie? W którym mieście? Gdzie w tym mieście? Zauważcie, Pan Jezus nic takiego nie powiedział, tylko w nocy, to jest w ogóle dziwne, żeby w nocy pływać w tamtym czasie, kochani. W tamtym czasie nie ma żadnych urządzeń do nawigacji. Jedyne, co było do nawigacji, to były gwiazdy. Tylko tej nocy nie mogło być gwiazd, bo jak potem słyszeliście, był tak straszny wiatr, czyli były chmury najprawdopodobniej. Przypuszczam, że oni zaczęli myśleć, zaraz, po pierwsze, dlaczego my płyniemy w nocy? Po drugie, gdzie my się spotkamy? Po trzecie, dlaczego On z nami nie płynie? Zobaczcie, Jezus został na tym brzegu, a oni popłynęli sami. Jezus ich nigdy nie zostawiał. Nigdy. Jest tylko jeden moment, kiedy Jezus ich samych wysyła, żeby głosili w miastach, ale tam było napisane, że oni mieli pójść do miasta, do którego On sam miał przyjść. Czyli było wiadomo, że za chwileczkę On tam przyjdzie. poza tym wypadkiem nigdy ich nie zostawiał. Otóż, kochani, ja mam takie podejrzenie, że oni tego wieczoru, jak tę łódkę wsiedli, to w ich głowie się prawdopodobnie pojawiło jedno proste zdanie. No on się właśnie zorientował, że będzie królem, no to się nas pozbył, no bo co się będzie dzielił. Zobaczcie, w jakim oni są stanie, kiedy spotykają Pana Jezusa o tej czwartej straży nocnej. Co to znaczy? Czwarta straż nocna to jest taki żydowski podział nocy. Czwarta straż nocna to jest mniej więcej godzina przed świtem. Czyli w tamtym rejonie to jest mniej więcej jakaś piąta rano. O tej godzinie Pana Jezusa spotkali. Święty Łukasz napisze, że oni płynęli tą nocą 7 godzin. Czyli po 7 godzinach dopiero spotykają Pana Jezusa. I zobaczcie, że jest napisane w tej Ewangelii, że jak Go spotkali, to zaczęli krzyczeć z przerażenia. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że dorosłe chłopy, mało tego, połowa tego to rybacy, krzyczą z przerażenia. Panowie, baliście się kiedyś w życiu? No ja się bałem, nieraz. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym krzyczał z przerażenia. Pan nie pytam, bo to jest trochę inna historia. Ale zauważcie, mamy 12 mężczyzn, połowa z nich to rybacy. I oni są w takim stanie, że kiedy Go spotykają na tym jeziorze, to po prostu jak dzieci krzyczą. Otóż ja mam takie przekonanie, że oni tam na tym jeziorze jak siedzą, zresztą jeszcze jeden szczegół, Święty Łukasz napisał, że oni przez te 7 godzin upłynęli tyle, co się płynie przez godzinę. W sensie taki jest przeciwny wiatr, że oni po prostu ledwo się poruszają, czyli po 7 godzinach są cały czas niedaleko od brzegu. Pomyślcie, jaka tam musi być atmosfera. 7 godzin robią, nic z tego nie idzie. Nie wiadomo, dlaczego tam płyną i po co. Nie wiadomo, gdzie się z nim spotkają i czy w ogóle. I prawdopodobnie się wszystko skończyło. Kochani, dla mnie ten obraz tych apostołów na tej łódce to jest jeden z najlepszych obrazów w ogóle naszej wiary. No słuchajcie, no bo zobaczcie. Ktoś nam powiedział, że my się spotkamy z Jezusem po drugiej stronie. Wierzycie, że po śmierci jest Pan Jezus, że tam Go spotkamy? Wierzycie? Halo, jesteście tu? A uwaga, a był tam kto? Wiecie, gdzie to jest? Macie pojęcia w ogóle, jak tam trafić? No słuchajcie, no wszyscy wierzymy, że po drugiej stronie Go tam spotkamy. Nie? Ja też w to wierzę, absolutnie w to wierzę. Ale ja nie mam pojęcia w ogóle, gdzie to jest i w ogóle, jak to będzie. I zobaczcie, tak płyniemy, że momentami ja mam wrażenie, jak patrzę przynajmniej na siebie, to tak płynę, że nie płynę. Nie? W sensie tak się nawracam, że się nie nawracam. Grzechów, co miałem, to tyle mam. Próbuję, żeby ich nie mieć, no ale w kółko wraca to samo. I momentami to mam ochotę po prostu krzyczeć z przerażenia. Słuchajcie, ja jestem przekonany, że oni sobie tam myślą, on nas zostawił, on nas opuścił, on ma lepsze sprawy, on będzie rządził światem, on będzie królem, a my poszliśmy w odstawkę. Nie macie takich myśli czasem? Na pewno nie macie, wy jesteście zawsze wierzącymi katolikami. Kochani, to jest pierwsza strona. Ze strony uczniów. Zobaczmy tę samą sytuację ze strony Pana Jezusa. Otóż tego samego poranka, i mam takie wrażenie, że tego chyba nie zauważyli uczniowie Pana Jezusa, do Pana Jezusa przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela, jeszcze ci, którzy zostali z Janem Chrzcicielem, żeby Panu Jezusowi powiedzieć, że Jan został ścięty w więzieniu. To jest dokładnie ten poranek. Jezus się tego poranka dowiaduje, że Jana Herod kazał zabić w więzieniu. Pamiętacie, tam ten był taniec, poprosiła ta córka Herodiady, żeby mu uciąć głowę, no i ścięli Janowi głowę. Słuchajcie, dlaczego to jest tak ważne? Wiecie, kto to był Jan Chrzciciel dla Pana Jezusa? Ja o tym rzadko sobie kiedyś myślałem, ale kiedyś do mnie to dotarło. Przecież Jan Chrzciciel to jest jego kuzyn. To nie jest tylko jakiś tam prorok, który go zapowiedział, tylko to jest rodzina Pana Jezusa. Między nimi jest 6 miesięcy różnicy. Elżbieta to jest ciocia Pana Jezusa. Ja wiem, że my tak nie myślimy w takich kategoriach o tym, ale no, Elżbieta to jest po prostu ciocia Ela u Pana Jezusa. Pomyślcie w ogóle, bo jeżeli Pan Jezus się wychowywał jak normalne dziecko, a teologia mówi, że wychowywał się jak normalne dziecko, do 12 roku życia, kiedy uznaje się w tamtej kulturze chłopaka za chłopaka, bo potem już jest mężczyzną, ale do 12 roku życia, przypuszczam, że co przychodziły wakacje, ja wiem, że to śmiesznie zabrzmi, Ale Maryja mówiła, pakujemy plecak, jedziemy do ciotki Jelki w góry, bo tam jest lepsze powietrze. I pewnie latał z Janem Chrzcicielem po górach. No nie chcę powiedzieć, w piłkę grali, no bo nie było pewnie piłki. Ale coś tam pewnie razem robili, nie wiem, latali po sąsiadach, jabłka kradli. Znaczy nie, przepraszam, nie kradli jabłek. Bawili się razem. Tylko nie, pomyślcie o tym, bo Pan Jezus się wychowywał jak każde normalne dziecko. Jak każdy normalny chłopak. I teraz zobaczcie, ktoś, kogo on zna. I to zna go od 30 lat. Mało tego, jest taki ciekawy fragment w Ewangelii, gdzie kiedy Jan Chrzciciel mówi o Panu Jezusie, to mówi o nim takie słowa. Na głos oblubieńca drży mi serce. W sensie, oni są w jakiejś bardzo niezwykłej przyjaźni. To nie jest tylko tak, że to jest kuzyn-kuzyn. Tylko oni się naprawdę strasznie kochali. I teraz zobaczcie, Pan Jezus tego poranka dostaje wiadomość. Ktoś, kogo znasz od 30 lat. Ktoś, z kim się wychowałeś. Ktoś, kto jest twoim ogromnie bliskim przyjacielem, zamordowali go w więzieniu. Słuchajcie, co byście zrobili, jakbyście mieli rano, nie wiem, iść do pracy i dostajecie rano wiadomość. Ktoś wam strasznie bliski, ktoś, kogo bardzo kochacie, nie wiem, wasz brat, siostra, no ktoś bardzo wam bliski. Zabito go, zamordowano go. Słuchajcie, głowę mu ucięli. Zobaczcie, Pan Jezus cały dzień jest z tym tłumem. Jak gdybym taką informację dostał i miałbym coś robić innego, to bym chyba zwariował. No pomyślcie, że mielibyście siedzieć w pracy, jak wiecie, że na przykład wam zamordowano brata. Jezus, zauważcie, nigdzie sobie nie poszedł, tylko cały dzień nauczał, uzdrawiał. Pomyślcie, co to musiało być dla Pana Jezusa. Przychodził do Pana Jezusa człowiek za człowiekiem. Jezus pewnie kładł rękę, modlił się o uzdrowienie tego kogoś, a w głowie miał pewnie tylko jedno. Jan nie żyje. Wieczorem, jak już była, że tak powiem, taka opcja, żeby wreszcie się wszystko uspokoiło i ci uczniowie przyszli i powiedzieli, to odprawmy ich do innych miejscowości, ja bym na pewno powiedział, niech już idą. Jezus mówi, nie, 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 my ich nakarmimy. Czyli co? Kolejne 5 godzin. Zobaczcie, Jezus przez cały ten dzień, mimo że ma tą wiadomość w głowie, nie odwołuje spotkania, nie przestaje nauczać, nie przestaje uzdrawiać, rozmnaża chleb. Cały dzień jest z tymi ludźmi. Skąd się wzięło to wieczorne? Płyńcie na łódkę, tam się spotkamy. Bez podania miejsca, gdzie. Ja mam takie wrażenie, że Pan Jezus po tym całym dniu jest po prostu w takim stanie, że po prostu mówi, zostawcie mnie już wreszcie samego. Wy już płyńcie, znajdę was. Nawet tam nie pomyśl, znajdę was. Do tych ludzi poszedł, zauważcie, on z nimi nie został, żeby tam królem zostać, tylko ich odprawił, a sam natychmiast pobiegł na jakąś wysoką górę i tam, jak mówi Ewangelia, całą noc się modlił. Czy gdzie on poszedł? On do taty poszedł. On poszedł do najbliższej sobie osoby i przypuszczam, przez całą noc płakał tam na tej górze, no bo Jana zabili. I on wreszcie po tym całym dniu mógł wreszcie usiąść, żeby chociaż trochę o tym pomyśleć. I teraz zobaczcie. Złóżcie sobie te dwie sytuacje, że tak powiem, w jedno. Co sobie myślą oni, a jaki jest on? Oni sobie myślą, on ma nas gdzieś, on nas zostawił, on ma ważniejsze sprawy, on będzie królem, on rządzi światem, nie jesteśmy dla niego ważni. Wszystko się skończyło. A po drugiej stronie jest Pan Jezus upłakany po swoim przyjacielu, który cały świat jest w stanie zostawić, łącznie z rządzeniem tym światem, tylko dlatego, że jedna osoba bardzo mu bliska doznała śmierci. I teraz pomyślcie, jak oni się spotykają na tym jeziorze, jak to są dwa różne światy. Czemu to jest ważne? Kochani, macie takie momenty w życiu, kiedy sobie myślicie tak jak oni? Gdzie jest Pan Bóg? Macie takie momenty, jak patrzycie na to, co się dzieje w waszym życiu albo na świecie. Nie zadajcie sobie takiego pytania, gdzie jest Pan Bóg? Jak widzicie, jak cierpią dzieci, jak widzicie, jak są wojny i terroryzm, jak widzicie sytuację uchodźców, jak widzicie wojnę na Bliskim Wschodzie, jak widzicie Ukrainę, jak widzicie Rosję. Nie zadajcie sobie pytania, gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego to wszystko się dzieje? Nie bójmy się tych pytań. To nie są żadne pytania powątpiewające w Pana Boga. Tylko gdzie jest Pan Bóg? Nie macie czasem, jak sobie myślicie o swoim własnym życiu. Pewnie się w waszym życiu wydarzyły różne niefajne rzeczy. My miejmy nadzieję, że były w przeszłości, ale może ktoś właśnie teraz przeżywa coś bardzo trudnego. Nie masz czasem takiego wrażenia, że Pan Bóg to o tobie zapomniał? Że może ten Pan Bóg jest, ale chyba ma ważniejsze sprawy. Bo jakoś trochę nie widzę, żeby interweniował w moim życiu. Nie macie takich myśli czasem? Czasem jak widzicie, co wam się dzieje, albo co się dzieje waszej rodzinie, waszym dzieciom, to sobie myślicie, Pan Bóg chyba musi rządzić światem, bo takie tam małe sprawy tego nie interesują. Uwaga, nie bójcie się takich myśli. Tylko co trzeba zrobić, kiedy takie myśli przychodzą? Otóż wtedy trzeba sobie przypomnieć tę Ewangelię i zobaczyć, kto jest po drugiej stronie. A po drugiej stronie nie jest ktoś, kto zapomniał, nie jest ktoś, kogo to nie obchodzi, nie jest ktoś, kto rządzi światem i ma ważniejsze sprawy, tylko tam jest ktoś tak zaangażowany w sprawy ludzi, że potrafi zostawić cały świat po to, żeby się zająć jednym, jedynym nieszczęściem. Co to znaczy? Że w tym twoim nieszczęściu prawdopodobnie Pan Bóg jest 16 razy bardziej zaangażowany niż ty. I my tego oczywiście nie widzimy, bo nam się wydaje, że Jego nie ma. Tylko, że On tam jest po drugiej stronie. Kochani, ja sobie tak myślę, nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście, dlaczego Pan Jezus w ogóle po tej wodzie do nich przyszedł? W sensie, czemu chodził po wodzie? Zobaczcie, wszystkie cuda Pana Jezusa, czyli wszystkie nadzwyczajne rzeczy, Pan Jezus zawsze robił po coś. To nie jest tak, że Pan Jezus robił jakiś cud, bo chciał pokazać, że potrafi, nie? Że o, zobaczcie, umiem przemienić wodę w wino. Nie, to zawsze było w jakimś celu, żeby komuś pomóc, żeby dać radość, żeby coś zrobić. Znacie, po co był ten cud chodzenia po wodzie? Co to miało komu dać? Uczniów tylko to przeraziło. Po co on to zrobił? Znacie, ja mam prywatną teorię. Proszę mi wybaczyć, to będzie tylko i wyłącznie prywatna teoria. Ale ja mam przekonanie, że było tak, że Pan Jezus na tej górze tam siedział, modlił się, 7 godzin. Tyle się rozstali, po 7 godzinach się spotkali. 7 godzin się modlił. Po 7 godzinach, jak płakał, myślał o Janie, modlił się. Wiecie, że jak się długo płacze, to w pewnym momencie już takie emocje osiadają. Człowiek już jest taki wypompowany. Więc myślę, że Pan Jezus wreszcie już tak uspokoił się. I przypuszczam, że mu się pojawiła w głowie jedna prosta myśl. Matko, nie powiedziałem im, gdzie się spotkamy. Słuchajcie, on ich znał. Jestem przekonany, że pomyślał, oni tam się już pewnie pozabijali na tej łódce, bo myślą, że ich zostawiłem. Jestem przekonany, że Pan Jezus wstał, pobiegł szybko z tej góry, dobiegł nad jezioro, zobaczył, gdzie oni są, że są na środku, szybko skalkulował, jak polecę tak albo tak naokoło, to się nie spotkamy, no to poleciał. Znaczy, jestem przekonany, że on nie zauważył, że idzie po wodzie. Po prostu tak mu się spieszyło do nich, bo zobaczcie, co im powiedział, jak tylko do nich podszedł. Zobaczył, że oni są cali po prostu przerażeni, że krzyczą w ogóle jak dzieci z przerażenia. I co do nich mówi? Nie bójcie się, jestem. Tak jakby odpowiadał na taki krzyk, gdzie ty jesteś? Dlaczego cię nie ma? Czemu mnie zostawiłeś? Nie bój się, jestem. To im powiedział. Kochani, w tych wszystkich miejscach, gdzie strasznie krzyczymy, gdzie ty jesteś? Czemu nie widzę twojej pomocy? Czemu nie działasz? Czemu mnie nie wysłuchujesz? Czemu mnie zostawiłeś samego? To tam obok jest Pan Jezus, który nieustannie powtarza, nie bój się, jestem. I uwaga, byłoby fajnie, jakby on przyszedł w pierwszej godzinie. No nie przyszedł. W drugiej też nie, w trzeciej też nie, w czwartej też nie, ale w 7 przyszedł. Nie wiem, dlaczego czasem jest tak, że trzeba te 7 godzin czekać. Uwaga, ale przyjdzie. Nie jest tak, że nie przyjdzie. Przyjdzie. Czasem trochę mu to zajmuje. Widocznie jest jakiś powód, dla którego tak robi. Ale przyjdzie i mówi, nie bój się, jestem. Kochani, na tym polega de facto nasza wiara. Wiara to nie jest wierzenie w to, że są takie albo inne dogmaty. To jest w ogóle strasznie ważne. Tylko to jest tylko pewna rozumowa otoczka wiary. Natomiast wiara de facto polega na tym, że w końcu się zdecydujemy i uwierzymy, że tam, gdzie tego nie widzimy, nie odczuwamy, nie doświadczamy i nie mamy bladego pojęcia, czy tak jest naprawdę, to się w końcu zdecydujemy, dobra, to jesteś przy mnie i wierzę, że mam się nie bać. To jest strasznie trudne. No bo jak się człowiekowi coś rozsypuje, to sobie powiedzieć, nie bój się, on ze mną jest, wszystko będzie dobrze, strasznie trudne. Uwaga, to jest wiara dopiero. To jest dopiero wiara. Chciałbym, kochani, was zaprosić, żebyście dzisiaj pomyśleli o takich sytuacjach. Może ktoś z was właśnie jest w takiej sytuacji, gdzie po prostu macie doświadczenie, Pan Bóg jest gdzieś daleko, albo Go w ogóle nie ma, albo się mną nie zajmuje, albo sobie poszedł gdzieś. Spróbuj usłyszeć ten głos, gdzie On stoi obok ciebie i mówi, nie bój się, jestem. Chciałbym zakończyć takim jednym obrazem. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, u mnie w parafii, w takiej gablocie parafialnej, dawniej, nie wiem, czy takie gabloty jeszcze są, dawniej były w parafiach takie gabloty, gdzie wisiały takie plakaty różne. I pamiętam taki plakat, ja go widziałem w ogóle w bardzo wielu parafiach, więc przypuszczam, że to gdzieś chyba w całej Polsce w ogóle była jakaś taka akcja z tymi plakatami. Ja byłem małym dzieckiem, miałem chyba z 8 lat. Wisiał taki plakat, który był dosyć żenujący w sensie graficznie, ale miał genialną myśl w sobie. Będę do końca życia nosił ten plakat w głowie. Był plakat z taką pustynią, taka wielka wydma, niebieskie niebo, gdzieś tam w tle gorąco i na tej wydmie takie ślady stóp, taki jeden szlak stóp, jakiś człowiek szedł tą wydmą. I były takie dwa napisy. Człowiek. I było napisane, że człowiek mówi, dlaczego kiedy byłem spragniony, szedłem przez pustynię i umierałem, dlaczego byłem sam? No bo są tylko jedne ślady stóp. I pod spodem Bóg. Proszę teraz wybaczyć słowa. Tak tam było napisane, dlatego mi ten plakat mi się bardzo podobał. Bóg. Baranie, to są moje ślady, bo cię niosłem. Znacie, dokładnie o to w tym chodzi. Te ślady to są jego ślady, a nie nasze ślady. Bo my już byliśmy tak wyczerpani, że musiał nas wziąć na ręce, żeby to on nas niósł. I nam się oczywiście wydaje, jesteśmy sami. Bo nie widzimy tego, że nas niesie. I kochani, wiara polega na tym, żeby uwierzyć w te ślady. Żeby uwierzyć, że to jest On. Że On jest. I że mówi, nie bój się, jestem z Tobą. Amen.